Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. Najwyższa Izba Kontroli zbada sprawę dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwa wielomilionowe dofinansowania, z których jedno trafiło do firmy z Białegostoku, budzą wątpliwości polityków. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A w studiu gościmy wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I jest z nami także wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni i radny podlaskiego sejmiku Maciej Żywno. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczynamy od przyznanych dotacji w ramach jednego z konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Założona tuż przed ostatecznym terminem składania wniosków spółka o kapitale 5000 zł miała dostać prawie 55 milionów złotych. Z kolei 123 miliony złotych miało trafić do firmy z Białegostoku, również z niskim kapitałem zakładowym i kiepskimi wynikami. Dodatkowo Radio Z informuje, że we władzach jednej organizacji Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej zasiadają prezes rekordowo dotowanej w konkursie białostockiej spółki, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i szwagier ministra nadzorującego NCBR Jacka Żalka. To niefortunny zbieg okoliczności?
To, że jakieś osoby działają w jakichś organizacjach pozarządowych, to nic złego, jeżeli nawet tam się znają. Natomiast samo przyznawanie środków z dotacji publicznych, bez względu na to, czy to są rządowe, czy samorządowe, powinno przebiegać w sposób przejrzysty. Tak, żeby było wiadomo, jakie są reguły konkursu, kto może się o nie starać i powinni otrzymywać najlepsi. Mówię o dotacjach. Nie znam szczegółów tego konkursu, chociaż media rzeczywiście troszkę o tym pisały. Słyszałem, że podobno wchodzi do NCBR-u prokuratura, tak aby bliżej przyjrzeć.
Centralne Biuro Antykorupcyjne także.
I słusznie, jeżeli są jakieś wątpliwości, to trzeba je od razu wyjaśniać. Prawo i Sprawiedliwość znane jest z tego, że jeżeli zdarzają się jakieś sytuacje niejasne, także i w naszych szeregach, to wyraźnie mówimy, prawo jest równe dla wszystkich, wszyscy mają je przestrzegać. Jeżeli dotyczy także naszych koalicjantów, ludzi w jakiś sposób z nami kojarzonych, to także prawo ich obowiązuje.
Oni
także...
Mówimy tutaj o Partii Republikańskiej, Adama Bielana. No właśnie, został minister Jacek Żalek odsunięty od sprawowania nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Czy jakieś dalsze polityczne konsekwencje?
To pewnie będzie zależało od tego, co wykażą wyniki kontroli. Jeżeli okaże się, że sprawy są wręcz niezgodne z prawem, to sądzę, że będą także dalsze konsekwencje. Najprostsze, co można było zrobić, to odsunąć tego wiceministra od wpływu na ten konkurs i na funkcjonowanie instytucji, które te środki rozdziela. Zresztą z tego, co pamiętam, chyba szef NCBR-u został już odwołany.
Jak zamieszanie związane z NCBR-em oceniają politycy Polski 2050?
No tutaj myślę, że mamy dobry z panem ministrem początek, bo mamy dużą zgodność co do tego, że przede wszystkim faktycznie działanie w sferze politycznej, ale też i w organizacjach pozarządowych, to jest ogromny atut dla ludzi, którzy chcą łączyć przestrzeń funkcjonowania publicznego w tych różnych odmianach. Natomiast na pewno, znaczy jeszcze drugą rzeczą jest to, że powinno nas cieszyć, że białostockie organizacje czy firmy pozyskują znaczne środki. I to byłoby wszystko bardzo dobrą wiadomością, gdyby nie to, że otrzymują te środki w sposób bardzo niejasny i wzbudzający wiele niepokoju przy potężnych złotych dotacjach po ponad 100 milionów złotych, które zdecydowanie trzeba wyjaśnić. I Polska 2050 również ma nadzieję, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli, czy też CBA wyjaśni tą sprawę, bo dla dobra nas wszystkich pewnie chcielibyśmy, żeby sytuacja była czysta, ale ona na ataku się nie zapowiada, bo te powiązania ministra Jacka Żalka z nadzorującego NCBR i w połączeniach z kontaktami zarówno tu białostockimi, jak również prawie rodzinnymi, jasno wskazuje, że powinien zabrać w tej sprawie sam osobiście głos i na te pytania odpowiedzieć, bo w tym wszystkim mamy sytuację taką, że rozmawiają wszyscy wokół.
Minister Jacek Żalek zabrał głos, powiedział, że właśnie trwa wewnętrzny audyt.
Świetne zabranie głosu, ale jak pan redaktor zauważył, z panem ministrem Piątkowskim teraz rozmawiamy na temat jego partyjnego kolegę, w sensie Zjednoczonej Prawicy, który powinien raczej być w tym studiu i odpowiadać na takie pytania opinii publicznej, bo to nie tylko bulwersuje, ale i ciekawi ludzi, którzy chcą wiedzieć, co w tej sprawie się wydarzyło i czemu najbardziej zainteresowany zabiera tak skromnie w tej sprawie głos. I to jest kluczowe.
A spodziewa się pan wyjaśnienia tej sprawy przed wyborami?
Ja mam nadzieję, że w ogóle ta sprawa zostanie wyjaśniona. Natomiast czy przed wyborami, czy później, wchodzimy w okres wyborczy i nie wiemy dokładnie, bo nie ode mnie w tym momencie zależy, jak prokuratura, jak służby te terminy wskażą.
Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli śledztwo wykazałoby jakieś nieprawidłowości, to mogłoby oznaczać takie poważne trzęsienie ziemi w Zjednoczonej Prawicy.
Ale na razie powiedzmy, że zostały wstrzymane wypłaty środków dla tych firm, o których w tej chwili rozmawiamy. Ja nawet powiem szczerze, że nazw nie znam tych firm, ale jak rozumiem, dla przejrzystości procesu zostały wstrzymane dotacje. Trwa w tej chwili postępowanie wewnątrz resortów. Zainteresowała się tym prokuratura CBA, więc przy tak znacznym nagłośnieniu sprawy wydaje mi się, że dosyć szybko będziemy znali jakieś informacje i sądzę, że przed wyborami te informacje się ukażą.
Ale tutaj też pamiętajmy, że z kolei jeżeli zainteresowani odwołają się czy do sądu, mają szansę na odblokowanie tych środków, co miało miejsce chociażby ze środkami w Urzędzie Marszałkowskim z podobną sytuacją, kiedy marszałek próbował wstrzymać środki dla osoby, której postawiono zarzuty, a z tego, co jak rozumiem, te środki zostały odblokowane, więc tutaj czas gra na niekorzyść nas wszystkich, bo to są publiczne pieniądze, które też warto tutaj zaznaczyć. One powinny pracować dla wszystkich obywateli, więc zamrażanie ich również na kontach NCBR-u nie musi być dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Natomiast na pewno bardzo dobrze, że zostały nieprzekazane wspomnianym firmom.
A teraz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przenosimy się do warszawskiego ratusza. Tam zatrzymanie Włodzimierza Krapińskiego. Czy też czekamy na wyniki śledztwa? Czy też możemy pokusić się o taki komentarz, na przykład jak Rafał Trzaskowski napisał na Twitterze, że teraz w Polsce zamiast zasady domniemania niewinności istnieje zasada domniemania winy. Czy również czekamy na wyniki śledztwa? Czy rozumie pan w ogóle taką argumentację, że obowiązuje zasada domniemania winy ze strony prezydenta Warszawy?
Ja myślę, trafia
do pana taka argumentacja?
Podejście tutaj powinniśmy mieć identyczne. Jeżeli pojawiło się podejrzenie i zarzuty, to sprawa powinna zostać wyjaśniona. Oczywiście ciekawe jest to, że kwestie sprzed wcześniejszego okresu są w tej chwili wyprowadzane na wierzch, ale jeżeli dotyczą one funkcjonowania w samorządzie warszawskim byłego ministra Karpińskiego, to jak najbardziej on powinien mieć zresztą też i prawo do wyjaśnienia tej sprawy i mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Trudno ją tutaj oceniać. Minister Karpiński nie jest kandydatem, jest sekretarzem miasta, nie kandyduje nigdzie, więc też pytanie, czy to jest kwestia faktycznych zarzutów, czy też próby ataków prezydenta Trzaskowskiego. Ale tu jestem daleki jednak od wchodzenia w taką narrację, jestem nią zmęczony. Znaczy, mówię otwarcie, że chciałbym, żeby jak najszybciej ta sprawa była wyjaśniona i żeby ona nie czekała w areszcie 90 dni razem z możliwie maksymalnym terminem przeznaczonym na areszt, a potem przedłużana w kampanię wyborczą, tylko żeby, jeżeli są postawione zarzuty, które mają miejsce już po dłuższym okresie czasu od wskazania tego domniemanego nielegalnego działania, to rozumiem, że są określone dowody, które przedstawione podejrzanemu i będą albo wyjaśnione, albo nie, ale że sprawa zostanie wyjaśniona szybko. I na tym bym postawił kropkę, bo to jest kluczowe w tym momencie.
Czy mówiąc o zasadzie domniemania winy w przypadku zatrzymania Włodzimierza Karpińskiego, prezydent Rafał Trzaskowski bierze w obronę swojego sekretarza?
W jakimś sensie tak. Mam wrażenie, że politycy Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej każdą informację o tym, że w ich szeregach pojawił się człowiek, który ma kłopoty z prawem i uczciwością, to od razu traktują to jako atak polityczny, zamiast podejść do tego w ten sposób, że no niestety w dużych organizacjach mogą zdarzyć się ludzie nieuczciwi i dla dobra każdej organizacji, także i partii politycznej, warto jak najszybciej wyjaśnić wątpliwości, które z tym się wiążą. Nawet, ponieważ te dwa tematy pojawiły się obok siebie, warto jednak powiedzieć, że one są na różnym etapie. W pierwszym przypadku, w przypadku NCBiR-u, mamy wątpliwości co do tego, czy dotacja została przyznana w sposób właściwy, najlepszy, natomiast nie ma tam jeszcze żadnych zarzutów. Tam na razie jest tylko i wyłącznie, tak jest, badanie sprawy tak naprawdę, ale na wszelki wypadek już wstrzymano dotację, aby nie było potem problemu z odzyskaniem środków. Tu mamy już trochę z innym etapem postępowania, bo jak rozumiem, prokuratura, nawet nie wiem jakiego okresu to dotyczy, ale prokuratura prowadziła śledztwo, zgromadziła szereg dowodów, wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a sądy, jak słuchacze wiedzą, no raczej generalnie zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości nie są, przynajmniej przytłaczająca większość sędziów, i rzadko się zgadzają na tymczasowe areszty. Skoro tutaj zgodziły się na tymczasowy areszt, to znaczy, że zarzuty są bardzo poważne. A przypomnę, że chodzi
śledztwo
tam...
śledztwo dotyczy ustawionych kontraktów z warszawskim MPO.
I podobno łapówek rzędu sięgających co najmniej 5 milionów złotych, a więc bardzo poważna sprawa, bo same łapówki 5 milionów, natomiast kontrakty, to jak rozumiem, są już setki milionów złotych, które zostały przyznane chyba niekoniecznie tym firmom, które stawiały najlepsze oferty.
Zarówno sprawę umów w warszawskim ratuszu, jak i konkursów NCB, że pozostawmy do wyjaśnienia odpowiednim służbom, a teraz zmieniamy temat.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Teraz porozmawiamy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym polskich lasów. Zdaniem Trybunału, gospodarka leśna prowadzona zgodnie z wytycznymi lasów państwowych nie gwarantuje ochrony przyrody. Dodatkowo, polskie prawo łamie unijne przepisy, nie dając organizacjom ochrony przyrody możliwości zwrócenia się do sądu z żądaniem zbadania legalności planów urządzenia lasu. Jak ten wyrok ocenia Maciej Żywno?
Ja jestem zasmucony tym, że musiało dojść do sytuacji, w której taki wyrok zapadł. Generalnie rzecz biorąc, jestem synem leśnika i wychowywałem się wśród leśników i wiem, że nigdy nie lubili wkładania rąk w przestrzeń leśną i zarządzania lasem. Natomiast plany urządzenia lasów powstają zawsze z pewnym wyprzedzeniem i naprawdę nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby te plany uwidocznione, upublicznione miały możliwość być konsultowane czy też opiniowane. Czy jak tutaj wychodzi na to, w przypadku dyskusji o ochronie środowiska też kontestowane przez organizacje ekologiczne. Mówię o tym dlatego, że patrząc na Polskę, chociażby na przełomie lat 80., 90., a teraz, kiedy wróciły nam zwierzęta do lasu, kiedy rzeki są w znacznie lepszym stanie. Wiele z tych działań również było związanych z uświadamianiem i ciężką pracą organizacji ekologicznych. Warto byłoby ten dorobek uznać także przy zarządzaniu lasami, które są dobrem wspólnym, dobrem państwowym, nie dobrem jednego przedsiębiorstwa. I tutaj przy jednoczesnym zaufaniu do leśników wydaje się, że zamiast, powtórzę, kotłować się po instytucjach i trybunałach unijnych, można było znaleźć taki moment, w którym zarówno leśnicy, jak i organizacje ekologiczne mogłyby o planie urządzania lasów i zarządzania lasami, a zatem też ich wycinki gospodarowania lasami ustawić. A zatem to jest sytuacja, w której zamiast kotłować się teraz i dyskutować na temat tego wyroku, warto byłoby, aby obie strony do tego stołu usiadły i zaczęły rozmawiać, jak można o tym normalnie zacząć dyskutować.
Teraz lasy państwowe utrzymują, że dostęp do sądów dla organizacji ekologicznych jest zapewniony, a zmiana polskiego prawa zgodnie z wyrokiem TSUE oznaczałaby możliwość zaskarżania planów urządzenia lasu bez uzasadnienia, co zdaniem lasów państwowych doprowadziłoby do paraliżu gospodarki leśnej.
Co dla mnie jest jasnym dowodem na to, znowu powtórzę, że lepiej byłoby teraz usiąść i tą ścieżkę komunikacyjną ułożyć, nawet jeżeli trzeba od początku, nie byłoby trzeba dyskutować na temat formalnych aspektów wprowadzonych przez wyrok Trybunału, a wskazujących także również, jak rozumiem, na zamieszanie w prawie polskim. To naprawdę dla nas dobra, dla wszystkich mieszkańców, szczególnie terenów zielonych i terenów leśnych. Jest istotne, aby ten dialog mógł być realizowany normalnie.
Lasy Państwowe wskazują także, że Niemcy i Austriacy w ogóle nie mogą skarżyć planów urządzania lasów do sądów. To według TSUE nie ma równości między Polską a Niemcami?
Nie, myślę, że poziom konsultacji również planów zarządzania lasami jest większy, szczególnie, że w krajach, o których pan przed chwilą wspomniał, większość lasów jest prywatnych i takie konsultacje muszą być dla odmiany z instytucjami publicznymi realizowane. Ja tu wrócę jeszcze raz do tego. Możemy wypracować własny model, w którym lasy państwowe, które gospodarują zdecydowaną większością i bardzo dobrze lasów państwowych, miałyby obowiązek komunikowania się i rozmawiania z organizacjami ekologicznymi w tym aspekcie, aby można to było naprawdę sensownie układać, bo te pomysły mogą być dobre i przede wszystkim nie generowałyby konfliktów, a mam takie poczucie, że chyba wszyscy konfliktami jesteśmy zmęczeni, więc kto jak to, ale lasy państwowe mogłyby tą rękę wyciągnąć.
Jak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskich lasów ocenia Dariusz Piątkowski?
Mam wrażenie, że TSUE po raz kolejny różnie traktuje poszczególne państwa unijne. W przypadku niektórych państw, jak chociażby Niemiec, można wiele i nie trzeba konsultować wielu działań z organizacjami pozarządowymi. W przypadku Polski nawet przyjęcie dyrektywy unijnej, która, jak rozumiem, dawała organizacjom pozarządowym bardzo szerokie prawo do konsultowania wielu rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, w tym planów zagospodarowania lasu, pokazuje, że niestety jesteśmy znowu państwem drugiej czy trzeciej nawet kategorii. Wyroki TSUE coraz częściej wydaje mi się, że mają aspekt polityczny, nie tylko i wyłącznie formalno-prawny. Lasy państwowe to ewenement na skalę europejską. W większości, tak jak pan radny zauważył, w większości państw europejskich to chyba lasy prywatne stanowią większość areału. My nie tylko, że mamy dobrze zorganizowaną gospodarkę leśną, mamy ogólno dostępny las, z którego mogą korzystać wszyscy, a w krajach Europy Zachodniej tak niestety nie jest. Zdarzają się konflikty na tle poszczególnych fragmentów, zwłaszcza lasów chronionych. Na naszym terenie taki konflikt dotyczył chociażby Puszczy Białowieskiej i jak sądzę, ta sprawa będzie także jeszcze wracała. Tutaj mieliśmy bardzo różne stanowiska ze strony ekologów, którzy uważali, że nie można robić nic. Kornik jest najważniejszy, a niszczająca Puszcza Białowieska powinna sama się zdegradować, a potem ewentualnie sama odrodzić. Natomiast stanowisko lasów państwowych, leśników, którzy często już od wielu pokoleń się tym zajmują, jest nieco inne. Nasze lasy, wydaje mi się, że są na całkiem dobrym, a nawet jeśli chodzi o Europę, zdecydowanie wyższym poziomie niż średnia europejska. Leśnicy przez wiele lat udowodnili, że potrafią dbać o las, o różnorodność, bioróżnorodność, o obecność różnych gatunków. I tak jak wspominają w swoim stanowisku lasy państwowe, dziś jest możliwość zaskarżania planów zagospodarowania lasów. Wydaje się więc, że wyrok TSUE poza aspektem politycznym niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.
A wyrok w sprawie lasów zapada, jak argumentuje TSUE w trosce o środowisko. Z tego samego powodu miał powstać raport organizacji C40. Zrzeszającej duże miasta świata, w tym Warszawę. Raport powstał 4 lata temu, ale dopiero teraz bardzo szczegółowo omawiany jest głównie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie dlaczego?
Wiąże się to chyba z tym, że jest to jeden z elementów programowych, o których można mówić. Platforma Obywatelska od dłuższego czasu nie chce mówić o swoim programie, albo go nie ma, albo boi się go ujawnić, bojąc się reakcji wyborców. No i trzeba szukać jakichś elementów porozumień programowych, w których politycy Platformy Obywatelskiej wypowiadają się na temat przyszłości. Jednym z takich porozumień jest porozumienie tych największych miast, które to zawarł prezydent Warszawy i jednocześnie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który postuluje bardzo radykalne kroki, które mają zmienić nasz styl życia po to, żeby w przyszłości, jak rozumiem, zmienić klimat. Poza dyskusją na temat tego, jak poważny wpływ ma człowiek na zmiany klimatyczne, to trzeba zastanowić się, czy te środki, które dziś proponuje Platforma Obywatelska i pan prezydent Trzaskowski, doprowadzą do zamierzonego efektu. Po pierwsze, zmiana stylu życia musiałaby oznaczać praktycznie likwidację jednej z naszych ważnych gałęzi gospodarki, czyli rolnictwa.
No to powiedzmy o tych założeniach raportu C40. Kilkakrotne zmniejszenie spożycia mięsa, ponad dwukrotne nabiału, przeszło trzykrotne zmniejszenie liczby posiadanych samochodów. Czy przypadkiem Prawo i Sprawiedliwość nie wyciąga tego raportu teraz po 4 latach, żeby postraszyć przed wyborami opozycją, że jak dojdzie do władzy, to wtedy nas powrót, nie wiem, do reglamentacji?
Ale to trzeba rozmawiać o konkretnych założeniach. My pokazujemy na założenia programowe dotyczące polityki, nie wiem, klimatycznej, tak to może nazwijmy, w przypadku wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Trzeba pamiętać, że w tej koalicji jest także Partia Zielonych, która ma jeszcze bardziej radykalne postulaty. Europosłanka z Zielonych, pani Spurek chyba, czy Spurek, nie pamiętam, jak jej nazwisko się wymawia.
Sylwia Spurek.
Proponuje przecież całkowite, przymusowe wprowadzenie weganizmu na całym świecie praktycznie, bo uważa, że to jest weganizm, to jest całkowite odrzucenie jakichkolwiek potraw odzwierzęcych, tak to nazwijmy. Zakaz hodowli zwierząt i spożywania jakichkolwiek produktów od zwierzęcych.
Panie ministrze, no ale w każdym ugrupowaniu politycznym znajdują się radykałowie.
No dobrze, ale skoro pan uznaje, że pan Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy, jest radykałem, no to powiem szczerze, to śmiała teza, bo wydawało mi się, że pan Rafał Trzaskowski w porównaniu z Donaldem Tuskiem jest trochę bardziej umiarkowany, a tutaj mamy do czynienia z postulatami...
Prezydenta Warszawy nie nazwałem radykałem, ale są to, no ale to... postulaty radykalne, no to co nie prawda. Zmienia faktu, że 4 lata temu zostały one zgłoszone i do tej pory ich realizacja chyba...
Ale Rafał Trzaskowski zapowiadał, że będzie przyspieszał realizację tych działań, między innymi tych działań, bo chwalił się tym, że on, zarządzając Warszawą, będzie szybszy, sprawniejszy i bardziej efektywny. No i aż strach pomyśleć, jak miałoby wyglądać przyspieszenie choćby w likwidacji spożycia normalnego mięsa, kiełbasy schabowego i tak dalej, zamiast tego zastąpienie we wszystkich sklepach mięsnych potraw ze świerszczy czy innych skorupiaków, tak to nazwijmy delikatnie.
Czy postulaty zawarte w raporcie C40, jak koalicja PSL, Polska 2050 dojdzie do władzy, być może również z koalicją obywatelską kierowaną między innymi przez Rafała Trzaskowskiego, to te postulaty będziecie chcieli spełnić?
Raczej postawię na to, że Polska 2050 jako ruch ma dosyć bogate opracowania programowe, w tym zielony klimat, i tego się będziemy trzymać w realizacji naszego programu. Natomiast ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że raport C40 jest jednym z tych dokumentów wypracowanych przez ekspertów, naukowców, którzy patrząc na zmniejszenie zagrożeń klimatycznych świata, a zatem także i naszego kraju, proponują różnego rodzaju obostrzenia. To nie oznacza, że to wszystko mamy realizować i że to w ogóle jest potrzebne do realizacji w takim stopniu. To trochę porównuje do tego, jak mój lekarz rodzinny nakazał mi odpowiednią dietę, żeby zrzucić trochę kilogramów, 5-krotnie w tygodniu chodzenie na siłownię, zmniejszenie ilości mięsa, nie jedzenie po 18 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ode mnie jednak zależy, na ile i do czego jestem w stanie się dopasować, żeby taką dietę trzymać, natomiast nie będzie to i nie jest to nakaz. I tak samo myślę, że prezydent Trzaskowski nie ma takich kompetencji jako prezydent Warszawy, żeby wprowadzić ograniczenia w swobody obywatelskie i nakazać ludziom zmniejszenie ilości jedzenia mięsa. Rozumiem, że naukowcy 4 lata temu, pokazując takie dane, trochę spróbowali zrobić taki jadłospis ratowania klimatycznego związanego z dużymi miastami. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie w ogóle przyjąć takie założenia, nawet w warunkach Polski pod kątem kultury naszego funkcjonowania, bycia, a też pewnych przyzwyczajeń. Wiem na pewno jedno, że w obronie klimatu i tego, żeby kolejne pokolenie naszych dzieci, wnucząt mogło normalnie funkcjonować, musimy przechodzić na określone działania, które ten klimat będą chronić i będą chronić nasze środowisko.
Czyli scenariusz napisany przez autorów raportu C40 jest nie do zrealizowania, ale należy dążyć w tym kierunku.
Nie, to nie, nie tak mnie pan złapie za to słowo, bo bardziej mi zależy na tym, żeby jasno powiedzieć, że ograniczenia określone w zatruwaniu środowiska, w zwiększaniu emisji CO2, a zatem wszystkich kwestii związanych chociażby z ograniczeniem kopciuchów. Generalnie rzecz biorąc, tego, co jest związane z ochroną przyrody, i tak będziemy na nie skazani, czy nam się to podoba, czy nie, bo chcemy, żeby kolejne pokolenia funkcjonowały. Natomiast ta dyskusja związana z tymi kilogramami mięsa, ile możemy jeść lub nie, obecnie nie będzie do zrealizowania i nie ma co chyba się do niej przytulać. Jeszcze raz powtórzę, jest jakiś pomysł ekspertów i naukowców, na który nie sądzę, żeby ktoś był w stanie przekonać ludzi, żeby do tak drastycznych ograniczeń przeszli.
Mówię to w jakim kierunku będzie zmierzała polityka Polski 2050, jeśli dojdzie do władzy? Czy to będzie ten kierunek wskazany właśnie przez naukowców, którzy utworzyli ten raport? Czy to będzie... W jaki sposób to w ogóle może być traktowane, takie wskazówki, żeby tak znacząco ograniczyć spożycie mięsa, nabiału, czy też liczbę samochodów?
Zachęcam do przeczytania programu Ruchu Polska 2050 związanego z zieloną energią. Przede wszystkim tu poszukujemy możliwości, na które mamy środki zarówno unijne, jak i nawet i krajowe, związane z przekształceniem kwestii energetycznych, które już na dzień dobry mogą spowodować, że będziemy oddychali czystszym powietrzem. Jeżeli mamy ludziom proponować zdrowy styl życia, to raczej promujmy ten zdrowy styl życia, niż go nakazujmy, bo nie wyślemy wszystkich na siłę na siłownię. Czy też, jak jeszcze raz wspominam, ludzi, którzy mają określone przyzwyczajenia, nie możemy natychmiast im nakazać jakichś zmian. To musi być wewnętrzne działanie, które spowoduje, że jeżeli zacznę trzymać jakąś dietę, nie mówię taką jak w raporcie C40, bo ona dla mnie osobiście nie jest możliwa do zaakceptowania
mało
w tej chwili. No tak, ale kwestia dbałości o kondycję fizyczną, o ruch, o jedzenie zdrowego jedzenia, o rozwój rolnictwa ekologicznego, tak żeby to jedzenie miało więcej walorów odżywczych, a nie chemii, to chyba jest coś, na czym nam wszystkim powinno zależeć i do którego powinniśmy dążyć. Raport C40 jest naprawdę śmiałym spostrzeżeniem naukowców i ekspertów, do którego nie sądzę, żebyśmy mieli szansę zbliżyć się w najbliższych latach.
Oby tak było, natomiast mając na uwadze to, co robią choćby władze Unii Europejskiej, jakie są postulaty części radykalnych polityków, to obawiam się, że te postulaty w pewnym momencie staną się po prostu nakazem. Proszę spojrzeć choćby na to, co robi Frans Timmermans i frakcja lewicowo-liberalna dominująca w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej, w większości państw europejskich, z polityką klimatyczną. Przecież chcą nas oduczyć jazdy samochodami. Ten postulat C40, ograniczenia tam kilkakrotnego posiadania samochodów, bo dziś przekraczamy wielokrotnie te postulaty z tego raportu. Ograniczenie tej dziedziny gospodarki, która według tych radykalnych polityków najbardziej zatruwa atmosferę, czyli hodowli bydła, może niedługo stać się po prostu czymś realnym. Skoro mogą zakazać w wielu innych dziedzinach, czy próbować nakazywać Europejczykom dostosowanie się do idiotycznych europejskich norm, bo niektóre są po prostu idiotyczne, to niestety nie mogę wykluczyć, że także w tej dziedzinie nie tylko politycy europejscy, ale i nasi krajowi będą chcieli być co najmniej równi swoim kolegom europejskim, a nawet i lepsi. I to, co Rafał Trzaskowski w tym raporcie pokazał, może nie on sam, ale potwierdzając, że chce go wprowadzać, świadczy o tym, że Platforma Obywatelska jest taką radykalną partią ekologiczną, która nie patrząc na koszty społeczne, na cenę, jaką za to zapłacimy i efekt przede wszystkim, jaki z tego będzie, może próbować to realizować.
A nie myśli pan, że próba realizacji takich radykalnych postulatów wiązałaby się z gigantycznym spadkiem poparcia dla opozycji?
Platforma już pokazała, że czasami ze względów ideologicznych potrafi różne dziwne rzeczy robić, jak chociażby z podnoszeniem wieku emerytalnego zrobiła to, chociaż niekoniecznie przyniosło jej to popularność. Donald Tusk mówił, że nie będzie podnosił podatków, a przecież w trakcie jego rządów kilkakrotnie podatki zostały podniesione, między innymi podatek VAT i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę, że dziś samorządy mają możliwości wprowadzania niektórych rozwiązań już w życie, jak chociażby tworzenie stref bez samochodów samochodów spalinowych i niektóre miasta już te uchwały podjęły, które to ograniczają. Czyli pierwsze kroki w realizacji tego typu postulatów już zostały podjęte.
Czyli pan, panie ministrze, też podkreślił, że niektóre z tych obostrzeń, ograniczeń jednak są istotne i również na poziomie samorządów różnych ugrupowań podejmowane, takich jak ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta ze względu na smog, czy też to, co bulwersowało kiedyś ludzi, a teraz jest doceniane, czyli zakaz palenia w pociągach, czy zakaz palenia.
Ja myślę, że co do zakazu palenia, to nie ma żadnej kontrowersji. Zdecydowana większość Polaków tego typu postulaty popiera i bardzo dobrze one funkcjonują. Tak samo ja nie mam nic przeciwko ochronie środowiska, tylko mam wątpliwości, jestem zdecydowanie przeciwny wprowadzeniem na siłę założeń ideologicznych. Dziś w Warszawie, na przykład, skoro już o Warszawie dyskutujemy, od wielu lat tak się planuje organizację ruchu i przebudowy głównych ulic w mieście, że ogranicza się przestrzeń dla samochodów. Pod hasłem bardziej ekologicznego transportu publicznego, który słabo jest niestety w Warszawie rozwijane, przynajmniej nie na taką skalę, jaką powinien, a jednocześnie czasami zawęża się ulicy z dwóch pasów do jednego, likwiduje dużą część parkingów pod hasłem ograniczenia ruchu samochodów w centrum miasta. Nie przynosi to żadnego efektu, poza tym, że są większe korki. To jest właśnie taki sposób wprowadzania założeń ideologicznych, które utrudniają życie ludziom, a nie przynoszą efektu. I obawiam się, że podobnie może być z realizacją postulatów tego sojuszu miast C40, znając Platformę Obywatelską, tak zwykle wyjdzie im nie tak, jakby chcieli i wbrew ludziom.
Ale jakby na to nie patrzeć, jednak tutaj wbije się z powrotem ze stwierdzeniem, że określone działania muszą nas zmusić do, chociażby w ograniczeniu smogu w centrum miasta.
Ale tu jesteśmy czyste powietrze,
tak,
najbardziej.
To jest coś, co jednak będzie też wprowadzało jakieś nakazy dla nas wszystkich, ale ze względu na dobro nas wszystkich. Tak samo jak zresztą właśnie ten wspomniany zakaz palenia w lokalach. Nie chodziło o tych, którzy palą, tylko o tych, którzy biernie wdychają i też budziło to emocje, jednak oznaczało swoistego rodzaju zabezpieczenie nas wszystkich.
Ja nie pamiętam jakichś protestów i kontrowersji wokół tego. Wydaje mi się, że dziś już palacze przyzwyczaili się do tego, że po pierwsze powinni zapytać, czy mogą zapalić się w towarzystwie niepalących. Kiedyś to praktycznie nie występowało.
Zgoda,
i
dziś dlatego
nie ma już wszyscy takiej sytuacji, w której
tak
by ktoś się
przyzwyczaimy,
przeciwko temu
buntował. Do tego, że po centrach miast zaczniemy jeździć komunikacją miejską. Ale tu się z panem ministrem zgodzę, pod warunkiem, że w każdym mieście ta komunikacja miejska będzie na tyle atrakcyjnie przeprowadzona, że to, krótko mówiąc, będzie oznaczało szybkie i sprawne przemieszczenie się.
Czyli wbrew pozorom jednak jest jakieś niebezpieczeństwo, że niektórzy radykalni politycy będą próbowali wprowadzać w życie te idiotyczne, moim zdaniem, postulaty. Aczkolwiek ja sam i tak jak słyszę pan radny, nie mamy nic przeciwko ochronie środowiska i przeciwko temu, abyśmy żyli w środowisku czystszym, bardziej sprzyjającym człowiekowi. I rząd to robi. Korzystając ze środków krajowych, jak i unijnych, czyste powietrze to także nazwa programu, który pozwala chociażby na wymianę pieców, które rzeczywiście bardzo mocno pylą i są szkodliwe. I co do tego też, jak sądzę, nie ma sporu i co do tego też jesteśmy zgodni akurat.
To teraz zajmiemy się tematem, który jest znacznie bardziej kontrowersyjny, ale też jest tematem delikatnym, od lat rozgrzewającym polityczną scenę.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Referendum w sprawie aborcji to jeden z elementów listy wspólnych spraw Polski 2050 i PSL-u, czyli postulatów programowych przed wyborami parlamentarnymi. Partia Szymona Hołowni chce przed wyborami zagrać na emocjach Polaków?
Nie, przecież ten temat jest ciągle obecny w przestrzeni publicznej, szczególnie po wyroku Trybunału, co oznacza,
Konstytucyjnego.
Tak, Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że jasne jest to, że Polki i Polacy będą pytać o to również w kampanii wyborczej. Stąd nasze założenie związane z tym, że w referendum trzeba naszych obywateli zapytać, jak do tej sprawy podchodzą, jak do tej sprawy chcą podejść. Przy czym mamy też takie założenie, że także w przypadku referendum, które w jakiś sposób określi pozostanie, czy pozostanie przy kompromisie, który był do tej pory, czy przy innych formułach, żeby także kobiecie przede wszystkim, czy też parze, dać wsparcie również to psychologiczne, aby przy podjęciu takiej decyzji takie konsultacje również miały miejsce, bo to jest zawsze, niezależnie od podejścia, trudna decyzja i w ogóle wsparcie dla kobiety jest istotne. Czy to w przypadku dotknięcia sytuacją gwałtu, czy sytuacją choroby dziecka. W każdym z tych momentów, poza tylko prostą dyskusją między tym, czy wolno, czy nie wolno, trzeba naprawdę mocno się zastanowić, jak kobietę wesprzeć w tak trudnej sytuacji, przy tak trudnej decyzji. To jest kluczowe i na to właśnie stawiamy.
Pytania w referendum? Czy jest jakiś plan na te pytania? Jak mogłyby być sformułowane?
To jest oczywiście zakres pytań od momentu, czy powrót do kompromisu z lat 90., czy całkowity zakaz, czy też inna forma umożliwienia aborcji w określonych sytuacjach. To jest akurat przed nami referendum, natomiast wiemy oczywiście, że takiego referendum przed wyborami zapewne nie będzie.
Czy w sprawie prawa do aborcji powinno odbyć się referendum?
Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że ciąża kobiety nie jest trudną sprawą. Mam nadzieję, że pan radny jakby do czego innego się odnosi, mówiąc o trudnej sprawie, bo ciąża kobiety w większości sytuacji, mam nadzieję, że jest po prostu szczęściem i szansą na to, aby para doczekała się dziecka, mogła powiększyć swoją rodzinę. Jak sądzę, zdecydowana większość kobiet tak traktuje informacje o zajściu w ciążę, podobnie jak jej mężowie czy partnerzy. Element kolejny to kto ma prawo. Czy prawem jest prawo do aborcji, czyli zabicia jeszcze dziecka nienarodzonego, ale poczętego, czy prawem jest prawo do ochrony życia. I tu są jakby dwa radykalne, sprzecznie stawiane postulaty. Przypomnę, że dzisiejsza Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, przyjęta zresztą nie naszymi głosami, tylko środowisk lewicowych i centrowych, wyraźnie wskazuje na to, że życie jest pod ochroną prawa od momentu poczęcia. Dzisiaj więc trudno więc mówić o tym, że ktoś, kto chciałby usunąć ciążę z jakichś powodów, ma do tego prawo, tylko raczej, że próbuje zabić dziecko, które zostało poczęte. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ten ostatni, pojawił się na skutek wniosku posłów o zbadanie tego, czy jeden z zapisów ustawy o planowaniu rodziny, z tego co pamiętam, jest zgodny z polską konstytucją. I nie tylko prawnicy, w jaki sposób kojarzeni z prawą stroną sceny politycznej, ale także poprzedni prezesi Trybunału Konstytucyjnego, z nami politycznie przecież w żaden sposób nie związani, wyraźnie wskazywali na to, że przy obecnych zapisach konstytucji nie można wprowadzać zapisów w ustawie, które by pozwalały na bardzo liberalne podejście do możliwości usuwania dziecka poczętego.
Zatem czy powinno odbyć się referendum, żeby to Polacy zadecydowali, w jakim kształcie mają wyglądać, by być przepisy konstytucyjne, ustawowe?
To trochę tak, jakby zapytać Polaków, czy chcieliby, aby być uczciwym w życiu publicznym, czy mają być dobrzy, czy źli. Bo jest to także kwestia pewnego nakazu moralnego. A o nakazach moralnych raczej referendów się nie organizuje. Na pewno jest to na temat nośny w niektórych środowiskach. Lewicowe, skrajnie lewicowe środowiska proponują wręcz bardzo radykalne podejście, mówiące o tym, że w każdym momencie, w każdej sytuacji można dokonać aborcji. Przypomnę, że Donald Tusk jakiś czas temu ogłosił, że nikogo, kto jest przeciwnikiem, kto nie jest zwolennikiem aborcji, nie wpuści na swoje listy. Można by powiedzieć, że Donald Tusk już tak naprawdę powiedział, co na ten temat sądzi i Platforma Obywatelska w zasadzie przyjęła, bo nie było tam jakichś poważniejszych głosów sprzeciwu. Platforma przyjęła taki punkt widzenia, że w zasadzie dziecko można usunąć w każdej sytuacji i w każdej momencie, a nie tylko i wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, bo te nadzwyczajne sytuacje nadal w polskim prawie jeszcze są.
Ocenia pan, że większość Polaków nie wskazywałaby takiej drogi, w jakim powinna w powinno podążać polskie prawo?
Nie wiemy, tu zgadzam się z panem radnym, że sytuacja, w której kobieta dopuszcza w ogóle myśl, aby ewentualnie usunąć ciążę, jest na pewno bardzo, bardzo trudną sytuacją i na pewno warto, aby chociażby kobiety w ciąży miały jak najlepszą opiekę i lekarską, i psychologiczną, choćby po to, aby od takiej sytuacji, nawet jeżeli ona jest dopuszczalna prawem, kobietę odwieźć. Przypomnę, że dziś także, może nie dziś, ale jakiś czas temu uchwaliliśmy program Za życiem, program szerokiego wsparcia także dla tych małżeństw, tych kobiet, które nawet w tej trudnej sytuacji zgodziły się, uznały, że warto donosić ciążę i pomóc jej potem już w wychowaniu dziecka, które się urodzi, także w tych najtrudniejszych sytuacjach.
Znaczy, ja może powiem w ten sposób, że jako ojciec trójki dzieci faktycznie każda informacja o poczęciu była radosną informacją dla mnie i dla żony, z której się ogromnie cieszyliśmy. Natomiast sytuacje, o których mówimy, związane z aborcją, nie dotyczą tych kobiet, które są zdrowe, spokojne i szczęśliwe z takiej decyzji, ale dotyczy to naprawdę bardzo trudnych sytuacji. I my musimy podejść do tego poważnie. Musimy to uszanować i stąd ta forma proponowanego przez nas referendum jest wyjściem i zapytaniem ludzi. Kiedy mówimy o tym, co jest dobre, a co złe, to chciałoby się w tym samym momencie trochę tak wypakować temat i skorzystać tutaj z obecności pana ministra edukacji narodowej i poprosić może o apel do premiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji o to, żeby jeżeli tak Prawo i Sprawiedliwość jest za życiem, to żeby w sytuacji uchodźczych dzieci na pograniczu polsko-białoruskim, wyciągać je z lasu, a nie pozwalać im na zagrożenie, a wręcz utratę życia, czego sam tu osobiście byłem przykładem. Ale to jest ta sama narracja. Jeżeli chronimy to wszystkich i przestrzegamy konwencji praw dziecka.
Dobrze, ale to jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, powtórzę jeszcze raz to, co mówił Donald Tusk, że z jego punktu widzenia trzeba pozwolić na aborcję praktycznie w każdym momencie i z powodu każdej przyczyny, a więc to jest inna sytuacja niż ta, o której mówił pan radny. Jeśli chodzi o sytuację na granicy, to tam mamy przede wszystkim do czynienia z zorganizowaną próbą włamania się na terytorium innego państwa, migrantów z innych państw i tam raczej mamy do czynienia z działaniami służb państwowych i tak dalej, i tak dalej.
Będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać w naszej audycji. Niestety czas dzisiejszy gier politycznych dobiega końca. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi audycji byli wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości i był z nami także wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni, radny podlaskiego sejmiku Maciej Żywno. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Za niespełna 5 minut najnowsze wiadomości, a następnie popołudnie z Polskim Radiem Białystok, które poprowadzi Andrzej Bajgus. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.